Tadeusz Kostecki. Dom cichej śmierci. Czyta Ryszard Faron.
Kontury odjeżdżającej dorożki rozpływały się w gęstej mgle. Jeszcze przez chwilę dobiegał stukot końskich kopyt, potem nastała cisza. Oddalona od swych sąsiadów willa tonęła w ciemnościach. Jack Grenmore brnął niemal po omacku po nierównych płytach chodnika. Połyskujące wilgocią stalowe pręty zagrodziły dalszą drogę. Gdzie tu może być dzwonek? Zastanawiał się, bezskutecznie obmacując sztachety. Wreszcie sięgnął po zapałki. W chybotliwym odblasku żółtego płomyka dojrzał rękojeść dzwonka. Ale dojrzał również, że furtka była uchylona. Podniósł z ziemi ciężką walizkę i wszedł do ogródka. Pod podeszwami zachrzęścił żwir. Jeszcze kilka kroków i wyczuł pod nogami stopnie tarasu. Tym razem szukanie dzwonka nie sprawiało najmniejszych trudności. Znajdował się tam, gdzie powinien się znajdować w każdym przyzwoitym angielskim domu. Nacisnął go z uczuciem ulgi. Wędrówka na oślep w ciemnościach zaczęła go już nużyć. I ten piekielny gąszcz otaczającej mgły. Jeszcze kilka dni temu wylegiwał się na słonecznej plaży Florydy. Wylegiwałby się jeszcze i dziś, gdyby nie list stryja Williama. Profesor archeologii i iluś tam jeszcze fakultetów, William B. Hope, nie miał zwyczaju rzucania słów na wiatr. I jeżeli pisał w ten sposób, a napisał tak, że Jack wsiadł na najbliższy parowiec, mimo że daleko jeszcze było do końca urlopu. Tylko tanie dzwonka przerwało ciszę. Jack czekał. Ale czekanie zaczęło się przeciągać w nieskończoność. Wyciągnął ponownie rękę w kierunku przycisku. Palec jednak nie dotarł do celu, zamierając w pół drogi. Jack drgnął mimowoli na odgłos szurania trawy. Odwrócił się raptownie na pięcie, usiłując przebić mrok spojrzeniem. — Kto tam? — zapytał półgłosem. Pytanie padło w próżnię. — Ach, głupstwo! — odwrócił się powoli ku drzwiom. — Jakiś kot na nocnych łowach. W tej samej chwili jednak znowu coś zaszurało. To nie był kot. Raczej skradające się bose stopy człowieka. Jack poczuł się nieswojo. Znowu sięgnął do kieszeni płaszcza po zapałki. Szuranie nagle umilkło. Gdy skierował nikłe światełko w stronę tajemniczych odgłosów, ujrzał jedynie trawnik zasłany zwiędłymi liśćmi. Teraz zachrzęścił przeciągle żwir na ścieżce. Z tęsknotą pomyślał o pistolecie tkwiącym na samym dnie walizki. A żwir szeleścił bez ustanku. I szelest się zbliżał. Zacisnął pięść. W ostateczności porządny cios też może odnieść jaki taki skutek. Poczuł drobny dreszczyk wzdłuż krzyża. Jeżeli w tym domu było tak, jak pisał stryj, mogły zajść rozmaite wypadki. Mało istniało na świecie rzeczy, które byłyby zdolne wyprowadzić Jacka Grenmora z równowagi, ale gdy podniósł zapaloną zapałkę do tkwiącego w zębach coraz bardziej rozmiękłego cygara, zauważył z dezaprobatą, że ręka lekko drżała. Tym razem długo nie odrywał palca od dzwonka. Umarłego by obudziło. Nagle urwał. Zwykłe powiedzonko nabierało w świetle listu stryja specyficznego znaczenia. Nieoczekiwanie martwe dotychczas okna rozbłysły silnym światłem. Jednocześnie zajaśniała mleczna kula nad tarasem. Zrobiło się niemal widno. Odetchnął.